Dzień dobry. Dzisiaj w moim podcaście gościmy Karolinę, która jest twórczynią, jest rękodzielniczką i ze swojego biznesu rękodzielniczego stworzyła w zasadzie dwa profile działalności. Prawda, Karolino?
Tak, cześć, cześć.
To ja wiem, czym ty się zajmujesz, ty haftujesz, masz bardzo konkretną niszę i dlatego chciałabym, żebyś ty opowiedziała teraz pokrótce, czym się zajmujesz.
No to cześć, ja jestem Karolina i stworzyłam markę Papi Studio. Przede wszystkim zajmuję się haftowaniem pamiątek religijnych. Specjalizuję się w haftowaniu szatek na chrzest święty, takich personalizowanych z imieniem i datą, ale robię też takie pamiątkowe tamborki właśnie na prezenty, na roczki, różne metryczki takie urodzeniowe. Czy też nawet prezenty z okazji ślubu dla młodych, dla rodziców. Ostatnio właśnie to też jest takie, że młodzi dają rodzicom takie pamiątki w dniu swojego ślubu. No i też postanowiłam trochę dzielić się tym, czegoś sama się nauczyłam, bo pamiętam, jak sama właśnie dużo szukałam, żeby rozwijać swoje umiejętności i uznałam, że skoro ja już się czegoś nauczyłam, no to chętnie podzielę się swoim doświadczeniem z innymi i w sobie tak powstały moje wzory do haftu i też inne materiały, które mam, bo w sumie mam już warsztaty wideo, mam kurs wideo i e-booka napisałam jako jedna z pierwszych w Polsce w ogóle dotyczącego tematu haftowania.
Czyli w zasadzie masz trzy profile działalności, bo masz produkty fizyczne, masz produkty cyfrowe, ale e-booki i jakby uczenie, pokazywanie innym to jest coś innego. Co innego, czym innym jest wzór, a czym innym jest kurs. Brawo! Powiedz mi, co cię zainspirowało do tego, żeby zacząć właśnie haft w tym właśnie kierunku, w ogóle do haftu? Jak to się u ciebie zaczęło?
To jest w sumie taka śmieszna historia, bo mi się haft podobał, jak byłam nastolatką i oglądałam z koleżanką takie filmy kostiumowe i sobie chciałam haftować coś dla siebie, wiesz, żeby mieć takiego romantycznego, jakąś poduszkę z inicjałem czy coś, no ale to było w gimnazjum i to były moje pierwsze styczność jakaś z haftem, ale później, kiedy zaszłam w ciążę pierwszą, to chciałam wyhaftować dla synka kołdrę, żeby to była taka pamiątka rodzinna. No i to w sumie była jedna z takich pierwszych dużych rzeczy, które robiłam, ale się bardzo wstydziłam tego pokazywać innym, bo ja studiowałam na ASP, robiłam licencjat i jak ja bym tam powiedziała, że ja haftuję, to by mnie chyba zakopali, więc ja sobie to po cichu robiłam, bo w międzyczasie już prowadziłam bloga i na Facebooku się dzieliłam moimi papierowymi rzeczami, bo ja zaczynałam od papeterii. I w sumie stąd jest nazwa Papi Studio, bo ja przez pierwsze kilka lat robiłam papeterię. Ale kiedyś odważyłam się pokazać właśnie kilka moich haftowanych rzeczy, no i to jakoś tak zaskoczyło, że ktoś mnie potem spytał, czy bym zrobiła taką szatkę. Ja w ogóle sama nie wpadłam na pomysł szatki, tylko ktoś mnie spytał, czy bym haftowała najpierw na gotowej szatce, po prostu imię, i się zgodziłam, a potem ktoś inny spytał, czy bym zrobiła taką na zamówienie, no i tak jakoś wyszło, że metodą prób i błędów wypracowałam swoje produkty.
Powiedz mi, jak doszło do tego, bo skoro zaczęłaś haftować te szatki, tamborki, ja jeszcze pamiętam twoje papeterie, jak doszło do tego, że zaczęłaś tworzyć te produkty cyfrowe? Co to sprowokowało?
Chyba trochę w pandemii to się, przed pandemią się zaczęło, no bo właśnie ja byłam takim samoukiem i bardzo dużo szukałam informacji na temat haftu na stronach internetowych, ale w Polsce nic takiego nie było. Znalazłam na OLX-ie kilka książek pani Jadwigi Turskiej, ale to są książki, które mają dwa razy więcej lat niż ja. I z nich się troszkę uczyłam, no ale brakowało mi jakichś tutoriali, wiesz, wideo, bo u mnie w rodzinie nikt nie był mi w stanie tego pokazać. I wszystko było zagraniczne. I ja wpadłam na pomysł, no kurka, skoro ja już się nauczyłam czegoś, no to czemu nie zrobić po polsku tego? I zrobiłam pierwsze trzy takie wzory z prostymi instrukcjami, które w sumie są cały czas pobierane od tych, nie wiem, chyba 6 lat u mnie ze strony. Takie darmowe wzory z małą instrukcją. I potem właśnie jak zaczęła się ta pandemia, to przestałam mieć zamówienia, też no, wszyscy siedzieli więcej w domu, nie było tych imprez, na które robiłam te pamiątki i sobie pomyślałam, że to jest dobry czas, żeby to wykorzystać na zrobienie czegoś większego. No i powstał mój pierwszy e-book Haft dla zielonych właśnie.
Mhm. A powiedz mi, bo ja wiem, że prywatnie jesteś mamą trójki dzieci, masz męża, dom i jakby tych obowiązków tyle, ile ja właściwie. Ja mam mieszkanie, może nie dom jest inaczej, ale jak ty manewrujesz tą pracą między tymi dziećmi, między tym, ty masz mniejsze dzieci niż ja, twoje dzieci są młodsze, więc jest ta trudność. Jak wygospodarowujesz ten czas, jak sobie z tym radzisz?
Wydaje mi się, że dzieci mnie nauczyły dobrej organizacji, bo tak naprawdę ja zawsze byłam taka pracowita i zorganizowana. Ja bardzo się lubiłam uczyć i jak coś robiłam, to chciałam zawsze porządnie. I dlatego pewnie też cię obserwuję, bo bardzo mi rezonujemy na tym, chyba na tym poziomie. No ale jakby nie było, każde kolejne dziecko mnie nauczyło jeszcze większej organizacji, a że ja też nie chciałam się tak zasiedzieć w tym domu, nie? A jestem taką osobą kreatywną, która musi coś robić. Jak nie piec coś na przykład, to no chociaż jakieś dekoracje do domu czy cokolwiek, no po prostu muszę coś tworzyć. Tak jak uważam, że kobiety są stworzone do tego, żeby tworzyć piękno wokół siebie, no tak, takie jesteśmy naturalnie, no to u mnie to jest jeszcze tak chyba mocniej i no i chciałam, to zorganizowałam. Przeważnie na początku to było po nocach, nie? No to był trochę kosztem snu. Ale ja wiedziałam, że jak ja tego nie zrobię dla siebie, że nie usiądę sobie chociaż pół godziny wieczorem i czegoś nie zrobię dla siebie, no to ja potem na następny dzień będę, wiecie, wykończona totalnie, bo jak mama nie zrobi też czegoś dla siebie, a nie chciałam iść w jakieś spa czy coś, bo to nie są moje klimaty, wolałam się twórczo spełniać, no to mi dawało, wiecie, taką radość dodatkową i taką, no, dodatkową energię, żeby potem więcej radości z tymi dziećmi w ciągu dnia mieć.
Pracujesz, ale odpoczywasz w inny sposób, tak? Tak, ja też mam
Tak.
takie
Ja
wrażenie.
właśnie nie umiem leżeć na sofie na przykład przez godzinę i nic nie robić. My
Ja
wchodzimy na
umiem, ja
telefon z
umiem.
założenia, ale ja już się po 3 minutach, wiesz, jak już wypiję herbatę, no to ja już się nudzę. Mnie nie nosi. Ja idę albo do ogródka pokopać, posadzać kwiaty, albo
Ale na pewno
umyć
masz
okna,
czas,
albo.
że na pewno masz taki czas, że scrollujesz internet na przykład, tak? Instagrama scrollujesz, masz taki czas.
No, mam czasami, ale szczerze mówiąc, bardzo staram się z tym walczyć, bo szczerze mówiąc, wolę w tym czasie zrobić coś bardziej produktywnego, nie? I jak się pociśnie,
Tak.
jak się zorientuję, że niby szukam tych inspiracji, to potem sobie myślę, że ale po co ja szukam, skoro ja tak mam wziąć tą jedną, usiąść i robić.
Dokładnie, dokładnie tak jest. I to była taka zguba też Pinteresta, że ludzie zapisywali, zapisywali, ale nic z tego nie robili. Ja powiem szczerze, że lubię sobie usiąść i poskrolować, ale potem się czuję właśnie przebodźcowana, tego jest za dużo. Nie szukam inspiracji, bardziej szukam ukojenia. Mój umysł musi się ukoić jakimiś fajnymi rzeczami, czy tam notesy, pieczątki, jakieś odbitki. Tak, ale ja sobie lubię usiąść, poskrolować, w co może ktoś nie uwierzyć, ale ja się lubię polenić. Ja lubię. Ale podobnie jak ty, mam właśnie tak, że ja szukałam tego ukojenia, tego. Przecież nie wiedziałyśmy. Wiedziałaś, zakładałaś, że jak zaczniesz haftować, to będziesz to sprzedawać? Że jak zaczniesz robić
Nie,
jakieś
ja w ogóle, ja w ogóle
papeterię?
się nie spodziewałam, że ja będę prowadziła taką markę z rękodziełem, bo ja myślałam, że ja zostanę na uczelni i że będę robić inne rzeczy. No, ale bardzo się cieszę, że to tak wyszło.
No więc to wychodzi mimowolnie, pobocznie. To jest skutek uboczny, brzydko mówiąc, tego, że myśmy chciały coś więcej. Więc jak ktoś cię pyta potem, czy planowałaś, czy zamierzałaś, no to no nie, prawda? To wyszło tak intuicyjnie wszystko. I to jest chyba najlepsze w tym wszystkim, że to było bez planu. Ale to jest plus nas matek, tak sobie myślę. Kiedy mamy czas, właśnie po tych dzieciach, czas, mamy czas na tych urlopach macierzyńskich, często gdzieś tam w czasie L4, w czasie ciąży, jak któraś ma, że jest więcej tego czasu bez takiej pracy realnej na etacie i można jednak coś pokombinować i popróbować. No i wiele z nas przekuwa to w jakieś biznesy, a wiele w jakieś po prostu hobby. Myślę, że wiele z nas, wiele kobiet tak zaczynało. Powiedz mi, czy były jakieś takie trudności, które napotkałaś w czasie swojej pracy? Czy to na przykład wynikające z tego, że nie było informacji w internecie? Czy to na przykład nadstawianie, nie wiem, strony internetowej? Jakie takie pamiętasz największe schody w swoim biznesie, takie trudności?
Dla mnie zawsze największą trudnością jest czas. Bo no, ja miałam dość ciężkie ciąże i urodziłam takie maluszki, kilogramowe dwa, znaczy no takie wcześniaczki, więc to też były trudne czasy. Ja musiałam leżeć w tym szpitalu, potem te dojazdy do tego dziecka, bo ono nie było od razu w domu. Więc to organizacyjnie mnie tam gdzieś wyjęło na kilka tygodni, nawet więcej, z tego mojego trybu, jakby, w który już mi się udało wejść parę razy. Ale tak myślę, że Poza tym właśnie, żeby znaleźć czas i siły, bo też jednak ten sen jest ważny i gdzieś inne rzeczy, to taką trudnością strona nie, bo mój mąż akurat się zajmuje robieniem stron internetowych, więc on dla mnie postawił.
Miałaś?
Znaczy ja wszystko wypisywałam, zdjęcia
Wiem.
SEO, wszystko, ale on jakby mi ustawił, podpiął domeny, to, więc tutaj jestem bardzo wdzięczna mu, że on się tym zajął. Ale chyba dla mnie trudnością to było pokazywanie się chyba, bo ja zawsze robiłam
Aha.
zdjęcia, nagrywałam ręce i dopiero tak naprawdę na YouTubie to swoją twarz pokazałam chyba pół roku temu. Na Instagramie trochę wcześniej, nie? Bo zaczęłam te Instastory nagrywać i te rolki, ale to takie pokazanie siebie to rzeczywiście chyba było jedną z takich największych trudności.
To chyba większość z nas, bo ty siebie na co dzień nie widzisz. Ja nie mogę patrzeć na siebie, jak mi siostra gdzieś tam nagrywa ze swojej strony, czy ma telefon i z zaskoczenia. Ja nie lubię siebie słuchać w ogóle. Już się przyzwyczaiłam, wiadomo, ale to wyjście przed
A teraz,
kamerę.
jak słyszę swój głos nagrany, to mnie to jestem ja.
Nie, masz fajny głos, masz bardzo fajny, przyjemny, spokojny głos, ale my siebie nie słyszymy i my siebie słyszymy inaczej. Ten głos się jakoś odbija w inny sposób. Nie umiem tego wytłumaczyć od medycznej strony, ale to nie jest takie, jak inni nas słyszą, tak? Powiedz mi, bo powiedziałaś, że jako pierwsza zaczęłaś pokazywać te swoje wzory w języku polskim, te tutoriale. Czy zauważyłaś, że ktoś się teraz kopiował? Kopiował albo się tobą inspirował?
No tak, zauważyłam, no tutaj też mam takie znajome, które rzeczywiście się na żywo widujemy co jakiś czas i też to zaczęły robić, natomiast na początku mnie to trochę irytowało, ale potem zdałam sobie sprawę i w sumie tutaj mąż mi też bardzo, bardzo mnie wspiera w tym, że internet pomieści nas wszystkich, więc ja sobie to przepracowałam, że każda robi to na inny sposób, nie? Może gdzieś tam było coś takiego właśnie w tej pandemii, że wszystkie nagle zaczęły w podobny sposób pokazywać, że można zacząć haftować, że był jakiś darmowy wzór i instrukcja, ale tak naprawdę ja uznałam, że ja robię po swojemu, rozpisuję sobie swoje pomysły i no, ja mam swoją społeczność i jak ktoś wie, to wie.
Ale pamiętam, że miałaś przygodę przykrą z kopiowaniem twoich fizycznych produktów. Kopiowano twoje hafty, to pamiętam. Ciężko jest to zwalczyć, co?
Myślę, że to jakiś czas. To nie było raz, to było kilka razy. No ja się staram takie rzeczy jeszcze załatwiać tak na prywatnie,
o.
Pisząc do tych osób, że no sorry, ale no, tak się nie robi, nie? Że może nie wiedziałaś, ale nie wolno sprzedawać swoich prac, wiesz, że znalazłaś sobie zdjęcie na Pinterestie i przerysowałaś i teraz dla siebie to jeszcze okej, jak chcesz to u siebie w domu powiesić,
tak.
To pół biedy, ale jak ty to dalej sprzedajesz, no to no, mogę ci wystawić licencję z moim wzorem i wtedy będziesz miała, nie?
Tak.
I przeważnie te dziewczyny piszą, że nie wiedziałam, chociaż ja tak do końca nie jestem pewna, czy one nie wiedzą, bo skoro ktoś już siedzi i szuka...
Ale myślę, że wiele osób nie ma świadomości. Ja też zwracam uwagę, kiedy tam w internecie coś widzę, to zwracam dziewczynom uwagę, że tak nie można. Osobiście nie spotkałam się z tym, żeby ktoś skopiował moje prace. Widzę, że bardziej, że to rękodzieło.pl jest czasami naśladowane przez niektórych, ale widzę kopiowanie tych disneyowskich postaci na przykład, to tak najbardziej mi się rzuca w oczy. Nie tyle na Instagramie, co bardzo na Facebooku jestem w szoku, ile potem ma komentarzy, jak bardzo ludzie, klienci są też nieświadomi, że tak nie wolno, że każdy komentarz, ile to kosztuje, kiedy to można zamówić, to jest pobudzanie tego wszystkiego, potęgowanie tego. Ludzie nie mają świadomości. Ci, co mają, to mają, to jest perfidia, ale ludzie naprawdę nie mają takiej świadomości. Ale czy ktoś nas uczy w szkole, czy w telewizji o tym mówi?
Ja parę razy miałam taką sytuację, że przyszła moja klientka i przysłała mi zdjęcie pracy mojej koleżanki, z którą się dobrze znam i lubię z internetu. Nie widziałyśmy się na żywo, ale się lubimy. No i czy jestem w stanie wykonać, no bo ona ma bardzo długie terminy. A ja mówię, że no chętnie wykonam, ale mój wzór, bo to jest praca,
tak.
Powiedziałam imię i ja mówię, ja dobrze wiem, czyja to jest praca i ja nie wykonam się jeden do jeden takiego tak. Czegoś. Mogę w podobnej kolorystyce, czy jeśli lubisz takie kwiaty, to zaprojektować swój wzór dla ciebie, dla pani, nie? Ale no i to też takie, że zaskoczenie było, nie? Że ja nie chcę zarobić hajsu w taki sposób. No, no nie będę tak robić, bo sama nie chcę, żeby ktoś mi to robił. I też były takie fajne, fajne, niefajne. W sensie fajnie, fair się zachowały dziewczyny, które też haftują. I też do mnie się chyba dwie tak odezwały 2 lata temu, czy coś takiego, że z kolei u mnie dostały za dużą wycenę, czy nie taki termin, klientki, i poszły z moim projektem do kogoś innego. I one do mnie piszą: słuchaj, bo tutaj przyszła taka pani i ona ma od ciebie projekt i czy ja to mogę zrobić?
No fajnie, że zapytały.
Ja byłam mega zaskoczona, nie, tym. No,
także, bo ktoś...
Ale to była taka sytuacja, że ja mówiłam, że no dobra, spoko, ale to byłoby miło, jakby właśnie jakbyś zaznaczyła, że to jest jednak mój wzór i następnym razem tłumaczyła, że zrobisz swój, nie?
Miło, że te dziewczyny się zapytały ciebie. Tutaj super, jeśli nas słuchają, to super się zachowałyście. Ale tutaj ja bym się chciała skierować do wszystkich rękodzielniczek. Jeśli ktoś do ciebie przychodzi z czyimś projektem, to przychodzi do ciebie tylko dlatego, że chce mieć coś taniej. A my nie możemy... Tak, my nie możemy bazować na czyjejś twórczości. Możesz użyć czegoś jako inspiracja, ale nie kopiujemy jeden do jeden nigdy ani wzorów licencyjnych jak Disney, Marvel czy inne, ani wzorów stworzonych przez inne rękodzielniczki, bo my też jesteśmy artystkami, twórczyniami tego. I nie wolno ci tego robić. Klienci nie są świadomi, tak jak i wiele rękodzielniczek nie ma świadomości, no ale to właśnie my musimy im o tym mówić, musimy im wprost powiedzieć: nie mogę tego dla ciebie zrobić, bo to jest złamanie prawa. To jest po prostu złamanie prawa. Dużo jest na tym polu, ale tak jak wspomniałam, ani w szkole się o tym nie mówi. Mam córkę, która się uczy graficznych rzeczy i nie miała jeszcze takiego tematu w technikum. Ani w telewizji nam nikt o tym nie mówi. Nie ma takich treści. Po prostu nie ma.
Ale też niektórzy nie mają takiego poczucia, że
czyjeś?
Na przykład weźmy sobie 3/4 wzoru, bo ja mam takie charakterystyczne wzory, że mam postacie konturowe i dodam jakieś kwiatki, nie? No i że na przykład weźmie sobie tą postać konturową, powiedzmy tego aniołka, ale sobie swoje kwiatki ustawi i twierdzi, że to już jest coś zupełnie innego, nie? No ja mówię, no nie, no to jeśli podoba ci się system, że jest właśnie konturowa postać i do tego kwiaty, no to narysuj swojego aniołka konturowo, nie? A nie dokładnie moją, jeden do jeden, nie?
To jest...
Że zmieniłaś kolor kwiatków, czy ułożyłaś...
Oczywiście, oczywiście. I po to obserwujemy trendy. Jeśli teraz są modne na przykład monstery, no to stworzysz własne monstery, ale nie kopiujesz tych, które mają już inni twórcy. Sprzedajesz swoje produkty fizyczne i cyfrowe. Powiedz mi, jakie platformy wybrałaś do tego, żeby prowadzić sprzedaż?
No przede wszystkim swoją stronę. Mi bardzo zależało na tym, żeby mieć swój sklep.
Super.
Więc jak tylko mi taki pomysł zaświtał, żeby mieć taki sklep, no
to Małż stawiał.
Komerca podpiąć. Tak, więc to przede wszystkim. Na samym początku w ogóle wystawiałam na OLX, jak jeszcze prowadziłam działalność nierejestrowaną, ale potem szybko z tego zrezygnowałam, bo właśnie uznałam, że ten własny sklep będzie lepszy. I mam konto na jakimś takim portalu, nawet nie pamiętam, bo już nawet tam dawno nie zaglądałam i na razie mam tam czysto, ale zostałam zaproszona do Pakamery. I już chyba 3 lata właśnie mam też sklep na Pakamerze. Może nie ma tam jakichś super w miesiącu nie wiadomo ilu zamówień, ale ja jestem zadowolona z tego, że mam tam to konto, bo jednak co jakiś czas coś wpadnie, a to też jest dodatkowa reklama. No i też przez te media społecznościowe.
Ale masz też Etsy. Masz też Etsy.
Tylko po prostu do mnie piszą na prywatnie.
Wiadomo.
Już zamówienie indywidualne. No i postawiłam w zeszłym roku w styczniu to Etsy z tobą.
Ale masz 2 sklepy na Etsy, tak? Osobno, nie, ty trzymaj za jeden. Dwa. Dobra, dwa. Super. I się rozkręca powoli. Super. Trzeba, jak sama widzisz, dywersyfikować i tak jak mówisz, jak masz nawet klientów, którzy się odzywają na Instagramie, to można ich fajnie przekierować do sklepu. To jest ta łatwość. Potem te bramki płatności i to wszystko w jednym miejscu. Plus powiedz, tak?
Chciałam powiedzieć, że od kiedy sobie podpięłam PayU, to w ogóle też się bardzo zmieniło, bo wzrosła mi liczba zamówień. Bo tak. Jednak nie każdy, ja też jestem taka, że nie lubię pisać i podpytywać, tylko wolę wejść, zamówić i koniec, zapłacić.
Bramki płatności.
Dużo, dużo mi wzrosło zamówień na przykład na moje zestawy startowe, czy na te zamówienia indywidualne, bo zrobiłam takie opcje, że po prostu ktoś tylko wpisuje w komentarzu, jakie ma imię i jaki chce kolor. I nawet nie musi ze mną się bardzo kontaktować w tych mailach, bo już widzi, jaki wzór zamawia, w jakiej cenie, i wszystko widzi w tym sklepie i sobie płaci przez PayU, tam nie wiem, do ile tam chce.
PayU jest ułatwieniem. Ja nie mam PayU, ja mam akurat też przelewy bramkę, ale jest tam ułatwienie, bo włączyłam sobie też Blika i sama wiem, jak ja kupuję, tak? Szukamy tych szybkich opcji. Są jeszcze osoby, które płacą kartą wciąż. Są osoby, które wybierają PayPal. Nie wiem, czy masz PayPal.
Nie.
To mogłabyś sobie włączyć, ja ci mogę polecić PayPal, dlatego że te prowizje są podobne, jeśli chodzi o te bramki, bo to nie jest za darmo oczywiście, ale wielu klientów z zagranicy woli płacić PayPalem. I u mnie klienci na przykład z Wielkiej Brytanii wybierają PayPal na moim sklepie, w moim sklepie, w moim sklepie. I przy produktach takich powyżej 300 zł warto by też rozważyć Tuba. Tuba Pay to są płatności abonamentowe. Czyli klienci ci płacą na przykład przez 3-6 miesięcy, ty sobie sama wybierasz. 3, 6, 9, 12 miesięcy.
Wtedy drażnie.
Doliczasz sobie prowizję około 2%, wydaje mi się. Ja nie pamiętam teraz tego. I ja tak na przykład kursy, ja jeśli coś jest droższego niż 300 zł, 400, to sobie włączam właśnie, daję możliwość w abonamencie. I wtedy klient już widzi, ile będzie płacił przez te 3, 6, sam sobie wybiera, czy płaci przez 3, czy 6 miesięcy. Jeśli masz takie produkty, czy ktoś by chciał dwa tamborki, tak, i to jest w sumie 600, 800 zł, chciałby to kupić za jednym razem, bo ma dwie okoliczności, na przykład dwie komunie i wiem, że w takiej sytuacji ludzie myślą o tym prezencie, o tym, żeby się ubrać. To są okoliczności, które jednak kosztują więcej niż się zakłada ten prezent. I myślę sobie, że też by ci to przysporzyło sprzedaży. Ja włączyłam
To
w
jest
tamtym roku.
ciekawe, muszę tego
Ja
zważyć.
włączyłam w tamtym roku. Sama to zobaczyłam u kogoś i powiedziałam, że ja to muszę mieć. To było tak, ja to muszę mieć. I jestem bardzo zadowolona, tak. Dobra, masz sklepy, a gdzie promujesz te sklepy? Gdzie promujesz swoją markę, swoją twórczość? Jakie platformy wybrałaś, takie i media społecznościowe, inne miejsca?
Głównie jest to Instagram i Pinterest. Na Facebooku mam ustawione tylko przekierowanie z Instagrama, że co na Instagramie opublikuję, to leci automatycznie, bo ja już nie chcę się rozdrabniać i na każdy wchodzić osobno. Nie mam na to już nerwów. A tak naprawdę Pinterest, to ja od zawsze sobie jeszcze pamiętam takie początki Pinteresta, zupełnie inaczej to wyglądało, sobie robiłam to tylko dla siebie, zapisywałam inspiracje. No i potem zaczęłam tam podpinać swoje zdjęcia ze swojego bloga, na początku właśnie jeszcze z tą papeterią. No i tak jakoś mi się to rozkręciło, że jak właśnie się podpina te swoje rzeczy, dodaję czasami z telefonu, dodawałam ze swoim opisem i w sumie teraz mam około chyba 400 tysięcy miesięcznie wyświetleń,
Super.
12,
Tam
więc
się.
to jest spory ruch z tego Pinteresta, także.
Tam się fajnie kręci i tam się fajnie generuje ten ruch na zagranicę. Na Polskę też. Jakbyś pisała zasitko po polsku, to cię system będzie pozycjonował na Polskę, ale tam się fajnie pozycjonuje po prostu na cały świat.
Ale widzę też, bo w WooCommerce teraz od niedawna mam taką opcję, nie wiem czy to jest po aktualizacji, że widzę skąd mi przyszli klienci, którzy coś zamówili.
Tak.
I część mam właśnie z YouTube'a, część mam z Pinteresta, a część z organicznego wyszukiwania. I ten
Tak.
Pinterest jednak się tam też
Super,
pojawia.
tak. To jest taka platforma, która uważam trzeba. Gdybym miała dzisiaj zrezygnować i zostać przy jednym miejscu, to ja wyłączam Instagrama. Instagram na pewno trzeba się powysilać, kombinować te rolki, żeby zainspirować ludzi, żeby ich zainteresować, zatrzymać. A na Pinterestie oni tam właśnie po to idą, tak? Żeby oglądać, więc jakby tam jest ta łatwość. Jak ty sobie radzisz z utrzymaniem tej równowagi, z tworzeniem tych produktów, projektowaniem tych produktów fizycznych, tych wzorów i do tego dochodzą jakieś sprawy, wiesz, no jakieś faktury dla księgowej, czy wystawianie na Etsy, fakturę musisz ręcznie wystawić, jakieś takie właśnie rzeczy od zaplecza. Jak ty to teraz ogarniasz, powiedz mi? Czy ty wstajesz o 4 rano?
Nie, wstaję koło 6, czasami przed 6, ale ja tak naprawdę to pracuję takie maks 5 godzin dziennie, no bo jadę odebrać te dzieci, więc no powiedzmy, że już tam koło tej 13 to ja już muszę być gdzieś tam w aucie. No a w międzyczasie jeszcze jakiś obiad i śniadanie, coś tam trzeba przygotować, ale ja jestem zadowolona z ilości pracy, jaką wykonuję. Jak ogarniam? W sumie nie wiem, bo ja sobie testuję różne systemy, bo ciągle jestem niezadowolona z tego, że jakaś gałąź właśnie tych obowiązków jest nieruszona. Jak się skupię, to też zależy od sezonu, nie? Bo na przykład mi się teraz zaczyna gorący sezon, już powoli ludzie pytają o pierwsze komunie i ja wiem, że do maja będę mieć kieciel, bo tego będzie dużo. A potem czerwiec jest taki luźniejszy i styczeń też jest luźniejszy. Ja już wiem, że na przykład to będą miesiące, kiedy będę sobie uzupełniać luki w sklepie, kiedy będę sprawdzać zdjęcia, sprawdzać katalogi, cenniki, wszystkie takie rzeczy, których nie widać, nie? Tak,
tak
naprawdę.
Od zaplecza.
I to w ogóle też jest śmieszne, bo ja wszyscy myślą, że jak ktoś wykonuje rękodzieło, to że ja od rana do wieczora siedzę i haftuję. A ja haftuję może 2 z 5 godzin, bo muszę pisać z klientami, muszę właśnie te księgowości gdzieś tam sprawdzić, przygotować projekt, wyprasować też te materiały, przygotować paczki, zamówić te zakupy, wszystko rozpakować. No i to tak się mówi, ale to tego samej pracy twórczej to nie ma tak dużo, nie?
20-30% czasu zajmują nam te prace fizyczne, rękodzielnicze, a te 80-70% to jest czas, kiedy się robi te wszystkie inne rzeczy. Zdjęcia. Ty masz bardzo ładny, taki spójny Instagram. Nie byłam na Facebooku, na Pinterestie, byłam na Instagramie. I te zdjęcia są takie, zawsze takie miałaś. Taka fajna stylistyka, spokojna, spójna właśnie z tym produktem, czysto, elegancko. Jak ty robisz te zdjęcia? Czy ty to robisz, masz lampy poustawiane, czy po prostu z rosi, jak jest światło? Aha. Tak
nie,
jak każdy.
Ja się staram robić przy świetle dziennym.
To tak jak
mam ja. Bardzo ciemne mieszkanie od północy i zachodu. I malutkie, i ja tak naprawdę przysunęłam biurko do okna, żeby było jak najjaśniej, i tylko czekałam, kiedy będzie ta najjaśniejsza pora, i prosiłam męża, żeby się zajął dziećmi przez 15-20 minut, żebym ja tylko cyknęła zdjęcie, tylko ta burka przed wysyłką, nie? I tak było przez jakieś 3 lata czy 4. Teraz już 1,5 roku mieszkamy we własnym domu i tutaj zaplanowaliśmy układ pomieszczeń. I w biurze mam od rana jasno, a jak nie, to idę sobie do salonu po drugiej stronie. I ja też mam dużo białych ścian w domu, więc
odbija.
Ja nie ustawiam lamp. Nie korzystam z lamp, nie korzystam z jakichś tamtych lightboxów. Pamiętam, że na samym początku, jak robiłam kartki, to miałam takiego lightboxa. Ale wtedy jeszcze nie miałam dzieci i miałam czas. Ale tak naprawdę już się też nauczyłam doświadczeniem, nie? Że jak widzę, jaka jest pogoda,
tak.
No to mniej więcej o której porze i na przykład wczoraj miałam taką sytuację, że musiałam zrobić szatkę i wysłać szybko, żeby doszła do piątku. I wiedziałam, że muszę ją nadać do 12 w paczkomacie. I już jej nie zrobiłam zdjęcia, bo ważniejsze było wysłanie niż zrobienie zdjęcia, a no jednak no fajnie by było.
Wiem.
No nie będę kombinować i tutaj nie wiadomo co.
Ja też mam czasami żal taki, że nie zrobiłam, że tak się spieszyłam, nie miałam czasu, bo już trzeba, i ja nie zrobiłam tych zdjęć, mam taki żal do siebie. To jest taka strata, bo ty to stworzyłaś, zrobiłaś, ale nie jest to uwiecznione, nie możesz się tym pochwalić nigdzie, nie? Też masz tak widzę ze zdjęciami, jak ja jestem, po prostu mam bzika na punkcie zdjęć, też robię przy świetle dziennym, dlatego, że ja mam mieszkanie, nie mam miejsca w ogóle na takie jakieś statywy, lightboxy, co tam w ogóle jeszcze trzeba i też minimalizuję ten czas.
Ale to czasu zajmuje
tak.
Wystawianie tego wszystkiego i ja uznałam, że ja chcę sobie ułatwiać
pracę, tak.
Więc mam biały stół, bo mi się też podobają białe meble i to też jest jakieś ułatwienie, a jak w kuchni mam okna na różne i jak pada deszcz, a wiem, że chcę zrobić, bo to jest nowiutki wzór i muszę go wysłać, a chcę mieć zdjęcie tego, no to po prostu rozkładam biały obrus i obstawiam jasnymi rzeczami przy tym oknie, żeby nawet w ten najciemniejszy dzień coś wykorzystać, ale to jest 5 minut rozłożenie tych białych tkanin dookoła, a nie rozstawienie lamp i nie wiadomo czego, tym bardziej, że ja robię rzeczy duże, które na przykład jedną potrafię haftować przez 2-3 dni, zależy ile mam czasu. No i nie mam tak, że nazbieram się 15 jakiejś rzeczy i mogę 15 zrobić sesję zdjęciową przez 3 godziny. Tylko ja mam 10-15 minut, żeby te zdjęcia zrobić, więc no tak się starałam to zorganizować, żeby mieć już system. Mam zawsze ten sam zestaw moich akcesoriów, wiem jak to mi się sprawdza i robię zawsze tak samo. Ostatnio właśnie po rozmowie z tobą tak pomyślałam, że powinno być bardziej lifestyle'owo, bo ja zawsze to kładłam i tak tylko z dodatkami. No i sobie zorganizowałam to z tyłu za mną, ten sekretarzyk. I na nim ostatnio robię zdjęcia, żeby to wyglądało trochę w przestrzeni.
W użyciu, w użyciu.
Tak, do tych zdjęć.
Super.
Które zrobiłam. Także zobaczymy, trochę się pozmienia na tym
profilu. Jednak widzisz, praktyka, to, że robisz, tak, to sprawia, że wyrabiasz w sobie jakieś same nawyki i wiesz, co się dla ciebie sprawdza. Ale fajnie też, że nie stoisz w miejscu, tylko testujesz nowe właśnie, jesteś otwarta na to, żeby testować nowe sposoby. Jakie ty byś miała dzisiaj rady dla dziewczyn, które chcą zacząć sprzedawać swoje rękodzieło, ale nie mają czasu, boją się, Ja nie powiem, że dziecko jest wymówką, ale zasłaniają się troszkę tym, że przecież dzieci są małe, że przecież one nie mają czasu, że to będzie drogie, że trzeba tyle czasu, żeby się jeszcze nauczyć tylu rzeczy. Co byś poradziła?
Znaczy, dla mnie czas nie jest wymówką, bo wszyscy mamy po 24 godziny i niektórzy robią wielkie biznesy, a niektórzy nie robią nic. Czasem nie mając dzieci. Także dla mnie dzieci i czas to nie jest wymówka. Po prostu jak chcesz coś zrobić, no to rusz ten tyłeczek i po prostu zrób. Zamiast przeglądać kolejny raz tę inspirację, mieć to ładne, no to po prostu usiądź i sobie dzisiaj 10 minut zamiast Netflixa, to po prostu usiądź i to spróbuj zrobić. I jutro kolejne 10, a się okaże za miesiąc, że 3 godziny spędziłaś na nowym hobby, nie?
Tak.
I potem to cię wciągnie, bo ja na przykład właśnie bardzo sobie cenię to, że my nie mamy telewizji w domu i że nie oglądamy za bardzo. I jak już właśnie to włączymy sobie jakiś streaming, ale też nas to tak nie porywa i pewnie dzięki temu jesteśmy tacy bardziej zaangażowani w różne rzeczy i mój mąż i ja.
To
Ale
znaczy, no.
a propos finansów na przykład, to też ja tak zaczynałam, bo ja na studia poszłam i miałam dziekankę, zaszłam w ciążę, właśnie ślub i miałam na studiach i od razu po ślubie zaszłam w ciążę na pierwszym roku. Pomiędzy pierwszym a drugim, no to wiesz, ja z aspiracjami na artystkę, mój mąż muzyk, no to nie mieliśmy grubych portfeli, więc
No.
uznaliśmy, że tak tutaj ja właśnie z kolejny raz do tego mojego męża, bo ja mam w nim takie duże wsparcie, że on mówił, że co zarobię na tych kartkach, bo wtedy były na początku te kartki, no to mogę sobie inwestować w narzędzia kolejne. No więc sprzedałam kilka kartek, kupiłam sobie kilka dziurkaczy. Potem jakieś większe zamówienie na zaproszenia czy na coś, no to pamiętam, jak się zastanawiałam, czy kupić sobie punchboarda, to jest takie
Ja
urządzenie
wiem.
do robienia pokazów. To kosztowało wtedy 130 zł, nie? Dla
Majątek.
mnie to był kosmos po prostu, bo wtedy można było za to kupić żarcia na półtora
A te
tygodnia
skrapowe
i
narzędzia są drogie. Jak tak policzysz, to wszystko jest
tak.
drogie.
Ale zwróciło mi się bardzo szybko i tak naprawdę ja i w sumie cały czas stosuję tę zasadę, że ja nie dokładam, tylko że to, co zarobię na tych moich rynkodziełach jestem w stanie dać na przykład na kurs, na jakąś nową maszynkę, czy na przykład na coś
Zainwestować w
złożonego.
siebie i w biznes trochę. Tak.
Tak, że część właśnie tego, że po to zarabiam, żeby móc się rozwijać. No fajnie jest, jak już sobie można wypłacić jakąś stałą pensję z tego, nie?
Chyba nie ma
Ale
tak, że.
na początku sobie po prostu z tego, co
Nie,
zarobiłam.
na początku jest trudno. Oczywiście, no to na początku to jest wręcz niemożliwe, ale chyba nie da się iść do przodu, ale nie szkolić się, nie wchodzić w jakieś nowe strefy. Jesteś dobrym przykładem, Karolina, tego, że ty tworzyłaś kartki, ale poszłaś w coś innego. To jest tak jak ja tworzyłam biżuterię, ale poszłam w stemple. Czyli byłaś też otwarta na to, co się dzieje po drodze, miałaś otwarte oczy i uszy. I poszłaś w coś innego, tak? I z kartek, które ci przynosiły dochód, poszłaś w haft.
No, u mnie tak naprawdę to moją drogą papi kariery rządzą klienci, bo ja na początku miałam bloga dla siebie, bo ja studiowałam właśnie takie rzeczy, najbardziej mi się podobało projektowanie opakowań i makietowanie. I ja to robiłam dla siebie, żeby zapisywać swoje pomysły, jakby swoją drogę. No ale ktoś zamówił kartkę, bo zobaczył, że właśnie ćwiczę quilling, bo mnie quilling wtedy wciągnął i w ogóle chciałam takie robić prace w tym temacie gdzieś na studiach też. No i no dobra, no to zrobiłam kartki jedne dla kogoś drugie. No i potem tak poszło, że co ludzie zamawiali, to ja robiłam, się douczałam w tym. No i tak naprawdę odpowiedzi dla klientów na to, że ktoś chciał pamiątkę dla lekarza, ktoś chciał coś, i ja wtedy uczyłam się nowych rzeczy i w sumie to klienci mówili, co ja mam robić, nie? I tak wyszło.
Słuchałaś potrzeb, byłaś otwarta na to, a przez to twoja marka się zmieniła. Dlatego ja bym zachęcała wszystkie nas, żebyśmy testowały i próbowały, bo nie zawsze to, z czym ty zaczynasz, będzie tym, z czym ty skończysz. Ja mam taką dewizę: próbuj każdych możliwości, co tylko ci się podoba. Może dzisiaj ci się będzie podobało walenie młotkiem w jakieś metalowe, nie wiem, elementy, to co rób po prostu, bo nigdy nie wiesz, co ci to przyniesie. Nigdy. I ty, Karolina, jesteś świetnym przykładem. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Chyba, że chciałabyś jeszcze coś dodać tutaj nam, czego nie powiedziałyśmy, a chciałabyś, żeby było przekazane.
No ja już powiedziałam, że po prostu wiem, jak to jest chcieć zacząć i że właśnie często nas blokują jakieś wymyślone problemy. Ja zachęcam, żeby jednak spojrzeć sobie prosto w oczy i powiedzieć, czy rzeczywiście nie masz tych 15 minut w ciągu dnia, czy wolisz je spędzić na tym scrollowaniu, czy na tym serialu, czy rzeczywiście chcesz czegoś spróbować, bo to trzeba też siebie spytać, no bo bez sensu biadolić, nie, że a nie mam czasu, nie mogę, nie mam okazji, tylko czy rzeczywiście mi się chce. Bo może ci się nie chce tak naprawdę, nie? No to sobie spróbujesz za rok, a jeśli ci się chce, to po prostu zorganizuj sobie tak ten moment w ciągu dnia,
Tak,
że to
ta
zrobisz.
elektronika jest pochłaniaczem. Ja ze swojej strony, bo ty mówisz, że nie masz telewizora, więc ja mogę zdradzić taki sekret, bo ja też niewiele mówię o sobie, że my mamy telewizor, ale taki stary, jakiś tam normalny telewizor płaski, ale bez dostępu do Netflixa, HBO i tych wszystkich platform streamingowych. Więc my jak chcemy sobie coś obejrzeć, to sobie przeznaczamy czas zwykle w weekend, żeby nie marnować czasu. I w nosie mam, czy ktoś to w ogóle zauważa, czy nie. Wczoraj była u córki koleżanka i pyta, to wy nie macie Netflixa? Ja mówię, no mamy w komputerze, jak ktoś chce, to proszę, sobie możecie pooglądać, ale nie czuję potrzeby mieć, być tak oblegana z każdej strony, zwłaszcza, że mamy telefon tak często przy sobie. I ten telefon, włączenie tego telewizora, jak niektórzy mają od rana do wieczora, dla mnie to jest męczące. I ten telefon też pochłania bardzo, i to scrollowanie, przeglądanie. Ja też od tego stronie to jest męczące, ale tak jak ty uważam, że jak ktoś chce wygospodarować ten czas, to niech sobie zobaczy, bo na Instagramie jest ta funkcja, że może zobaczyć, ile czasu spędziłaś w danej aplikacji. To jest przerażające. To jest przerażające, że wychodzi ci 2 godziny. I pomyślisz sobie, a 2 godziny, ale czy nie wystarczyłoby ci 20 minut? Bo ja nie mówię, że scrollowanie jest złe, że spędzanie czasu na Instagramie jest złe. Żaden sposób na spędzanie czasu nie jest zły, skoro to robisz, to tego potrzebujesz. Tylko nie narzekajmy potem, że 2 godziny scrollowaliśmy, zamiast na przykład z tego czasu połowę, godzinę nie przeznaczyć na coś dla siebie. I potem mieć takie biznesy. Albo chociaż pół, małymi krokami, bo tak jak powiedziałaś, to potem wciąga, uzależnia i jak widzisz efekty swojej pracy, to chcesz jeszcze więcej, tak? Jeszcze więcej.
No ja na przykład jak miałam jeszcze dwójkę dzieci małych, byliśmy świeżo po przeprowadzce, no to też zabierałam na przykład na ogródek ze sobą te hafty i oni sobie tam grzebali w piaskownicy, to ja chociaż te 15 minut 3 kwiatki potraktowałam,
tak,
nie?
Tak.
I to też było dla mnie fajne, tylko teraz już tak nie robię, bo jak robię na zamówienie, to się boję, że się pobrudzi.
Tak.
Więc, no, ale jak coś robiłam dla siebie, no to zabierałam do auta, zabierałam na plażę, zabierałam w różne miejsca i gdzieś tam chociaż 10 minut, chociaż 15 i ja byłam zadowolona z tego, że ja coś popycham do przodu. Dla mnie ogólnie samą motywacją jest to, że ja właśnie widzę efekt, że coś jest więcej.
I plusem tej pracy rękodzielniczej jest to, że ty ją możesz zabrać ze sobą. Tak? Ja jak jadę na przykład do mamy na kilka dni, a mam potrzebę wziąć pracę, to pakuję moje pudełka z pieczołtkami, z przydasiami i po prostu mogę te godziny dziennie u mamy popracować. Więc jest to takie fajne, że te prace możesz sobie dostosować troszkę pod siebie, bo pracujesz dla siebie, pracujesz na swoim, to jest praca twoich własnych rąk, więc to jest taka fajna mobilność i to właśnie, że możesz czas pracy potem dostosować do potrzeb, bo wiele z nas pracuje na etatach, i po etatach przecież działa coś na własną rękę. Da się, o każdej porze. Ja nie jestem zwolennikiem, ja jestem rannym ptaszkiem, nie jestem sobą. I ja bym po nocach nie mogła pracować, ale jestem w stanie wstać nawet o 4 rano, jakby była potrzeba, wstanę, nie mam stresu. I znajdę ten czas. I tutaj jest tak, że każdy z nas ma 24 godziny, ludzie mają różne obowiązki, więc ten czas nie jest tak samo mierzony. Ale tak jak powiedziałaś, czasami ktoś nie ma dzieci, nie ma jakichś osób, którymi się opiekuje dodatkowych. I też chciałabym, ale boję się, chciałabym, ale. Więc nie żyjmy tymi wymówkami, bo to sprawia, że my siebie sami blokujemy przed działaniem. Dziękuję ci bardzo dzisiaj, Karolina, za rozmowę. Linki do ciebie zostawiam w opisie do podcastu i pod nagraniem na YouTubie. Także zapraszam wszystkich do odwiedzania twoich miejsc w sieci, bo są przepiękne.
Ja też dziękuję bardzo za tą rozmowę i cieszę się, że mogłam tutaj coś opowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Zapraszamy.